Chwała Panu Jezusowi. Cieszę się, że mamy dzisiaj w ten czwartkowy wieczór możliwość studiowania Słowa Bożego. Jak zauważyliście, dzisiaj mam ten przywilej, aby nauczać z Biblii z tego miejsca. I ci z Was, którzy mają Zera, którzy dostają ode mnie SMS-y z naszego serwisu, wiedzą, że chcę głosić na dość dziwny temat. Chciałem dzisiaj ten czas, kiedy zbieramy się, żeby studiować, żeby wejrzeć głębiej w Biblię, poświęcić na dzielenie się takim tematem, wiecie, ja powiedziałem to, jak nie bawić się w kościółek, jak nie bawić się w kościół, tylko naprawdę być kościołem, ale powiem, że było to zbyt mało poważnie powiedziane. Ja chciałem dużo bardziej delikatnej sprawy dotknąć niż tylko tego. Chciałem powiedzieć, jak nie bawić się w Pana Boga. Jak sprawić, żeby nasze życie było tym, czym Bóg chce, żeby było. Jak wiemy, Bóg nie tylko chce, żebyśmy byli zbawieni, ale ma swoją wolę dla naszego życia. Zacznę od pewnej historii, którą kiedyś czytałem w pewnej książce. Już nawet nie pamiętam, w jakiej to książce było. Chyba jakaś książka dla pastorów, zapomniałem dokładnie. Pisało tam o ojcu, który wrócili z zboru, wrócili z kościoła do domu, zjedli obiad i on się położył i tak sobie leżał i chciał trochę odpocząć. I jak to zwykle w niedzielne, męczące popołudnie bywa, do jego łóżka podszedł właśnie taki mały chłopiec i mówi: tata, nudzę się. Tata, i dalej leży. Tata, słuchaj, ja się nudzę, masz coś ciekawego, daj coś. Kto ma dzieci, to wie, o czym ja mówię. Ojciec wstał taki zdesperowany, wziął gazetę ze stołu, na której było zdjęcie kuli ziemskiej, wziął nożyczki, pociął to w kawałki, masz, mówi, ułóż se kulę ziemską, masz puzzle. I położył się taki zadowolony, że no, ma go z głowy na następne co najmniej 2 godziny, zanim te kontynenty poukłada. Jakie było jego zdziwienie, kiedy 15 minut później mały stoi koło łóżka, mówi, daj jakieś jeszcze puzzle. Tak wstał, mówi, co, już ułożyłeś kulę ziemską? Przecież ty nawet nie znasz układu oceanów, kontynentów. Mówi, no tak, ten mały, ja nie znam układu kontynentów i oceanów, ale wiesz co, z tyłu było zdjęcie jakiegoś pana i najpierw jego twarz ułożyłem i się samo ułożyło. Wiecie, ten przykład czy wniosek z tej historii może być bardzo biblijny. Jeżeli ułożymy nasze życie w oparciu o obraz Pana Jezusa, który mamy w Słowie Bożym, to wtedy w naszym życiu będzie wszystko na miejscu. Jeżeli ułożymy nasze życie w oparciu o naukę Pana Jezusa, która będzie do głębi w naszym życiu obecna, wtedy nasze życie, te nasze kontynenty, oceany, czy ta skomplikowana geografia naszego życia, że się tak literacko zacznę wyrażać, to wszystko będzie na swoim miejscu, będzie ułożone. Chcę Wam powiedzieć, że niesamowicie lepiej wygląda świat, jeżeli nasze życie jest właściwie ułożone. Ludzie, którzy mają właściwie ułożone życie i priorytety, to są szczęśliwi ludzie. Ludzie, którzy tego nie mają, są ludzie nieszczęśliwi. Ludzie, którzy mają chaos. Są zranienia, przyzwyczajenia, sprawy, w które uwikłaliśmy się każdy na tej sali, w coś tam w życiu się uwikłał i z czymś tam się boryka. Gdzieś tam był zraniony, albo ma przyzwyczajenie, z którym sobie nie może poradzić. Ma coś, co sprawia, że twój świat wygląda smutno, boleśnie i tak naprawdę czasem wygląda gorzej, niż naprawdę jest. Chcę wam coś powiedzieć. Bóg nas nie powołał do życia w beznadziei, do życia w rezygnacji, do jakiegoś, nie wiem, pustynno-klasztornego życia, które przepełznie, marnując wszystkie lata. Otwórzcie wasze Biblię, jeżeli je macie, jeżeli nie, to posłuchajcie, ja będę uważnie czytał. Dla zachowania kontekstu chciałbym przeczytać Księgi Izajasza, 57 rozdział, 15-19, chociaż tak naprawdę chcę się skupić właściwie tylko na 18 i 19 wersecie, powiedzmy. Ale chciałbym, abyśmy widzieli całość, więc może przeczytam o parę wersetów wcześniej, żeby czegoś nie wyciągać jakby poza. Czytam od 15 wersetu z 57 rozdziału Księgi Izajasza. Posłuchajcie uważnie, co tu mówi Słowo Boże. Słowo Boże oznacza, że mówi kto? Bóg mówi. Tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałoby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za swoim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, ja go uleczę. Wiecie, jest to jeden z wielu fragmentów Słowa Bożego, w których Bóg wyraźnie mówi, że nie jest Bogiem, który chce po prostu cały czas jakąś wojnę prowadzić, wieść spory, ciągle, nie wiem, wymaga czy nie wiadomo co. Jest Bogiem, który chce dać pokój, ale pokój na Jego zasadach. Pokój takich, jak przewiduje Boże Słowo. I zwrócił uwagę, jeżeli macie otwarte Biblię, że właściwie 18 werset jest jakby takim planem odnowy, którą Bóg chce uczynić w naszym życiu. Jeśli masz się źle, Bóg mówi, chce cię uleczyć. Jeśli już poddałeś się i nie wiesz, dokąd dalej idziesz, to chce cię poprowadzić. Jeśli masz smutek, chce ci udzielić pociechy. Jeśli nie masz pokoju, to chcę cię uczynić człowiekiem pokoju, 19 wersecie. Mam rozwiązanie dla twojego życia, mówi Pan Bóg tutaj. Przecież życie jest bezlitosne, bo żyjemy w niedoskonałym świecie. I wszyscy o tym wiemy. Przynajmniej ja to tak postrzegam. Ranią nas inni ludzie, ranimy siebie i ranimy sami innych ludzi. Taka jest rzeczywistość. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli, prawda? Wszyscy zgrzeszyli, mówi Słowo Boże. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że to dotyczy mnie i ciebie. Wszyscy zgrzeszyli. To dotyczy tych, którzy mnie otaczają i dotyczy mnie samego. Każdy z nas potrzebuje, wiecie, to słowo usłyszeć od Pana. Każdy z nas potrzebuje takiej odnowy. Jeżeli jest na tej sali ktoś, kto nie potrzebuje odnowy życia, oznacza to, że jest człowiekiem doskonałym. Jeśli jest w twoim życiu grzech, albo powiem zranienie, spór, smutek, jakiś gniew, potrzebujesz duchowej odnowy, którą właśnie w Księdze Izajasza tutaj Bóg proponuje, aby nasze chrześcijaństwo nie było zabawą, włażenie do kościoła. Coś wam powiem, życie trwa za krótko, żeby je zmarnować na chodzenie do kościoła. Chodzenie do kościoła jest marnotrawstwem czasu, jeżeli polega tylko na łażeniu i wystawaniu na nabożeństwach, które nie zmieniają mnie jako męża, jako ojca, jako pracownika, jako przyjaciela, które po prostu nie zmieniają czegoś wokół mnie i we mnie. Zmarnowany czas. Jedynie uczestniczyć w jakichś celebrach, które nie wiem, po co miałbym robić. I to nie jest moja propozycja, to jest Boża propozycja, żeby podnieść nas w kilku sprawach i pomóc nam. Wiem też, że wielu z was ma dość tego, jakimi są, czy dość tego tak, jak jest. I chcemy inaczej, ale często, kiedy siedzimy razem z jednym, z drugim, z trzecim z was, rozmawiamy o tym, mówicie, no chciałbym inaczej, ale nie wiem jak. Albo chciałbym, ale wiesz co, sam już nie wiem, czy mam jechać, czy nie jechać, czy mam wyjeżdżać, czy zostać, czy mam iść do pracy. Co ja mam zrobić z moim życiem? Chcę dziś coś bardzo ważnego powiedzieć. Chcę dziś mówić o tym, jak się nie bawić w Pana Boga, bo to jest ryzykowna zabawa. Pierwszy krok to zdanie sobie sprawy z bardzo oczywistej, jedynej, niezmiennej prawdy, której przyjęcie pozwoli nam iść dalej. Zaraz o tej prawdzie powiem. Gdzie bez pierwszego kroku nie ma drugiego kroku. Jeżeli coś nie ruszy, to nie pojedzie dalej. A więc fundamentalną prawdą, z której sobie musimy zdać, i teraz dziwicie się, że to powiem, powiecie, gdzie ty to mówisz, to ty przyszedłeś do jakiegoś baru czy miejsca, gdzie są grzesznicy, a więc pierwszą prawdą, z której sobie musimy zdać sprawę, i to niektórzy z nas nawet po wielu latach chodzenia do kościoła, nie jesteś Panem Bogiem, zgadzasz się? Nie jesteś Panem Bogiem. Muszę zrozumieć, że nie jestem Panem Bogiem. I pozwólcie, że wyjaśnię, co ma na myśli, bo właściwie to doktrynalnie, to nigdy nie słyszałem, żeby w naszym zborze, czy nawet na ulicy ktoś mi powiedział, że jest Panem Bogiem. Doktrynalnie raczej ludzie akceptują, że nie są Panem Bogiem. Ale ja mówimy teraz o życiu, a nie o doktrynach. A więc muszę zrozumieć, że nie jestem Bogiem. I tak jak mówię, że doktrynalnie nie mamy z tym problemu, ale technicznie nam nie idzie za dobrze. Zacznę bardzo prosto. Czy siedzimy do późna w nocy, kiedy wiemy, że powinniśmy już spać, bo rano trzeba wstać? Czy jemy i pijemy dużo więcej niż możemy? Chociaż wiemy, że powinniśmy mniej, żeby nie dotyczyć? Czy wiemy, co powinniśmy zrobić, co jest prawe i właściwe, ale jednak tego nie robimy? Czy wiemy, że coś jest złe, a pomimo to trwamy uparcie w tym, bo tego nasze ja, nasza pycha wymaga? Czy wiemy, że powinniśmy zrezygnować z egoizmu, ale nadal w nim żyjemy? Czy kiedykolwiek próbowałeś kontrolować coś lub kogoś i okazało się, że to jest niemożliwe? Czy powiedziałeś coś, co wiedziałeś, że nie powinieneś powiedzieć? Czy zdarzyło się, że nie powiedziałeś czegoś, czego do dziś żałujesz, że właśnie nie powiedziałeś? Jeśli na którekolwiek z tych pytań możesz odpowiedzieć tak, to witamy na ziemi. Witamy w ludzkiej rasie, pośród ludzkiej rasy. Tak właśnie zachowują się ludzie. Mamy pewien problem duchowy. Powód tego problemu, czy ten problem nawet mógłbym powiedzieć, nazywa się moja grzeszna natura, moje ludzkie ja, moje ludzkie ego. I Biblia tą tendencję nazywa teraz grzeszną naturą. I wiecie, nasza grzeszna natura, to kim jesteśmy, prowadzi nas do różnego rodzaju problemów i smutków i bólu. I czynimy rzeczy, które są dla nas niedobre. Czynię to, co mnie niszczy, albo czynię to, czego nie chcę, a nie robię to, czego chcę. Zachowuję się źle, kiedy mnie ktoś rani albo zaatakuje, chociaż dobrze wiem, że to wcale nie rozwiązuje sprawy, tylko pogłębia zranienie. Próbuję załatwić problemy po swojemu. I często, kiedy już skończę załatwiać po swojemu, jest gorzej niż było na początku. Tacy my ludzie jesteśmy. Nawet kiedy zostanę chrześcijaninem. Zdecydowałem się, że się ochrzczę. Że pójdę krokami wiary, tak jak naucza Słowo Boże. Ale wiecie, już nawet apostoł Paweł to napisał takimi lepszymi słowami, niż ja bym powiedział. W liście do Rzymian, w 7 rozdziale, w 15 wersecie napisał: albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to czynię. Był zdziwiony, co to jest w nas takiego. Raz słyszałem jednego teologa czy nauczyciela, który mówił, że kiedy człowiek się nawróci, ochrzci i prawdziwie jest pełny Ducha Świętego, to grzeszne tendencje znikają z jego życia. Iluzja. To brzmi ładnie, ale jest nieprawdziwe. Poza tym jego zachowanie po tym, kiedy go zapytano, co miał na myśli, wskazywało, że nie mówił to, co myśli. Iluzja. To jest coś dużo głębiej. Świętość czy naśladowanie Pana Jezusa to nie jest, wiecie, coś z żywotu świętych, że mamy, nie wiem, minę oczy w górę. Nie jest rodzajem odznaczenia, które się dostaje raz na zawsze przypięte do klapy: jestem święty bez wad. Chrześcijaństwo jest stylem życia, jest wysiłkiem, jest poddawaniem zależność Bogu krok po kroku swojego życia. Wszyscy wiecie, że ten krzyż, Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż. To nie jest jakieś automatyczne działanie teologii w naszym życiu, ale to są trudne, realne, codzienne decyzje. Dlatego chcę śmiało powiedzieć, Duch Święty nie zamierza prowadzić jakiegoś małego Boga. Bóg, czy Duch Święty chce prowadzić sługę Bożego? Człowieka, który chce naśladować Jezusa, a nie jakiegoś małego Boga. Musimy zrozumieć tutaj to źródło naszego problemu. Grzechu, bólu, rozczarowań. Posłuchajcie mnie uważnie. Od prawieków odpowiedź brzmi i powód był, że człowiek chce być jak Bóg. Człowiek chce być Bogiem. Taka jest prawda. Wiemy ze Słowa Bożego, że końcem buntu i tak będzie zwycięstwo Pana Boga. I Słowo Boże mówi, że każde kolano, co? Zegnie się. Wszyscy znacie te wersety. Jesteśmy Kościołem. Kościołem jesteśmy nie z tego powodu, że mamy, nie wiem, szyld na naszym budynku? Że zapisałem się gdzieś? Kościołem jestem z powodu tego, co się duchowo w moim życiu stało. I Bóg mówi, że daje Kościołowi moc Ducha Świętego, że daje mu światło Ducha Świętego, że możemy być w światłości prowadzeni i mamy Pana Jezusa, który pokazał nam, jak mamy żyć. Bóg nie chce, żebyś musiał być swoim Bogiem przez małe B. Nie musisz udawać Boga. Pozwólcie, że podam wam parę cech. Siedziałem i myślałem, cechy człowieka, który chce być swoim Bogiem. Podam wam kilka cech takiego kogoś, kto uważa się za Boga. Chociaż teologicznie, tak jak mówię, często tego nie powie głośno. A więc cechy człowieka, który uważa siebie, który jest małym Bogiem, który bawi się w Boga. Ja jestem Bogiem swojego życia. Po pierwsze, taki człowiek zawsze ma to nastawienie pod tytułem: nikt nie będzie mi mówił, co jest dobre, a co złe. Czyli nie ma dla niego źródła, on sobie wyznacza. Ja decyduję, co jest dobre, a co złe. Będę robił to, co chcę i co mi się podoba. Ja ustalam prawa dla samego siebie. Ja jestem w centrum uwagi, ja jestem centrum wszechświata. Żyję się raz i nikt mi nie będzie narzucał, co mam robić. Jestem dla siebie szefem. Ja chodzę jak kot swoimi drogami. Jakże to brzmi? Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić z moim życiem. Żaden ksiądz, żaden polityk, ani żaden lekarz. Nikt mi nie będzie mówił. Ja wiem najlepiej. Jakże to żałośnie brzmi w Bożych oczach. Celem mojego dzisiejszego wykładu czy nauczania jest zachęcić nas, aby nasze życie nie było zabawą w Pana Boga. Bo jak bawimy się, czy też lekceważymy Boga, to ma swoje efekty, to ma swoje konsekwencje. O tym też chcę wam powiedzieć. Może najpierw odpowiem na pierwszą część tego pytania. W jaki sposób człowiek może się bawić w Pana Boga? Bo wymieniłem, jakie ma charakterystyczne cechy. Jeżeli to widzisz w swoim życiu, to jest dzisiaj czas, żebyś zaczął się modlić o swoje życie. Nie zaczął go poddawać pod moje kierownictwo, bo jak wy pójdziecie za mną, to was tak pokieruję, że będziecie żałować, żeście się urodzili. Ale pod kierownictwo Pana Jezusa, pod kierownictwo Słowa Bożego. Wiecie, jednym z największych osiągnięć reformacji jest to, że chociaż ludzie za Biblię szli do więzienia, chociaż Biblię próbowano spalić, zniszczyć i zetrzeć, to zauważyliście, że jest ta cudowna, piękna rzecz, że kiedy ja czytam fragment ze Słowa Bożego, wielu z was co robi? Otwieracie Biblię i dokładnie do tego fragmentu idziecie. Nie idziecie za mną. Idziemy za Panem Jezusem. Idziemy według Słowa Bożego. Jeżeli zacznę czytać coś, zacznę nauczać coś, co nie jest napisane w Słowie Bożym, to Biblia nas uczy, abyśmy tego nie przyjmowali. A więc jak bawimy się w Pana Boga? Po pierwsze, bawiąc się w Pana Boga, chcemy kontrolować. Jest takie, taka fajna kalka słowna, czy takie słowo obcojęzyczne, ale ono dobrze to oddaje. Chcemy kontrolować nasz image, to jak wyglądamy. Chcemy kontrolować to, co ludzie o nas myślą. Co ludzie powiedzą, jeżeli ja powiem o Jezusie głośno, albo co ludzie powiedzą. Nie chcemy, by inni ludzie poznali, kim naprawdę jesteśmy, bo albo się boimy ośmieszenia i z reguły zawsze gramy wtedy. Gramy grę, ubieramy jakieś maski, udajemy i nabieramy świat, chcąc pokazać tylko część tego, czym jesteśmy. Reszta jest tak jak mroczna strona księżyca, niewidoczna. To jest typowe dla ludzi, którzy są własnymi bogami. Oni nie reprezentują nic, oni kontrolują swój imidż. Jak politycy, każde słowo, każdy gest. Kiedy coś się dzieje, kiedy mogłoby coś sprawić, że ktoś nie tak pomyśli, mówią: a nie rusza mnie to, nie boję się, nie obchodzi mnie to, ja sobie z tym radzę. Nie chcemy, by ludzie widzieli prawdziwych nas. To jest jedna z cech małego Boga przez małe B. Udajemy, że jesteśmy tacy z powodu tego, że boimy się zranień, ale wiemy, że to w nas coś jest nie tak. My staliśmy się świadkami Pana Jezusa. Druga cecha takiego małego Boga, czy część tej zabawy w Pana Boga w naszym życiu, to jest, chcemy kontrolować innych ludzi. Ktoś, kto ma takie aspiracje, że jest centrum swojego wszechświata, jest dla siebie Bogiem, chce kontrolować innych ludzi, żeby oni dla niego żyli. Rodzice chcą niezdrowo kontrolować swoje dzieci. Dzieci chcą rodziców. Mąż żona, a żona męża. Ludzie chcą kontrolować innych ludzi, trzymać ich w ręku. Sami wiecie, że jest coś takiego jak polityczna poprawność w miejscu naszej pracy. Są rzeczy, które wypada i nie wypada powiedzieć, chociaż cały świat wiemy, że kłamie, ale wszyscy temu przyznają rację. Świat zaprzecza sam sobie, ale często milczymy. Dzieci wchodzą na lekcje biologii i mówi się im, że są z małpy. Potem przychodzą na lekcje religii i się im mówi, że Pan Bóg ich stworzył. Nikt nie docieka, dlaczego się im mówi dwie różne rzeczy. Kraj chce kontrolować inny kraj. Używamy wiele narzędzi, żeby manipulować innymi ludźmi. Człowiek, który ma siebie za Boga, lubi ludźmi manipulować. I czasami na nieszczęście bywa, że ludzie są manipulowani z kazalnicy, z telewizji, przez piosenki, filmy. Używa się czyjejś miłości, czyjejś winy, czyjejś słabości, czyjegoś strachu, albo czasem czyjejś próżności, a czasem komuś się oddaje chwałę. A tak naprawdę to tylko osioł i marchewka. Po prostu, żeby poszedł za tym, żeby nim manipulować, żeby robił to, co ja chcę. Inną rzeczą, którą często robi człowiek, który ma siebie samego za swojego Boga, to jest, chce kontrolować swoje problemy sam. Mówi, ja sam sobie poradzę. W tym jestem dobry. Chociaż to wie, że to jest jego problem. Uwielbiamy siebie, mówiąc, poradzę sobie, to jest dla mnie nic. Mały Bóg, poradzę sobie, takie rzeczy nie staną mi na drodze. Iluż ja ich widziałem, tych małych bogów, biednych, żałosnych. Kiedy rozmawialiśmy, on mówi, w każdej chwili mogę rzucić palenie, żaden problem, tylko jakoś nie rzuciło 40 lat. W każdej chwili mogę sobie z czymś poradzić, żaden problem. I często udowadniają tacy ludzie, że rzeczywiście potrafią przestać palić. Problem w tym, że nie potrafią przestać być palaczami. Potrafią przestać pić, ale nie potrafią przestać być tym kimś, kto by chciał. O ile więcej czasu spędzamy rozwiązując nasze problemy, samemu próbując rozwiązać wszystko, o tyle gorzej one wyglądają. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem i tak się przyglądam, czy w Biblii, czy bohaterom biblijnym, czy różnym życiowym sytuacjom, człowiek, który ma siebie za Boga, samego siebie, chce kontrolować swój ból. Czy pomyśleliście kiedyś, ile czasu w naszym życiu spędzamy uciekając przed bólem? Co człowiek zrobi, żeby nie bolało? Ile by dał człowiek, żeby nie bolało? Byle ominąć, obejść, przeskoczyć, zredukować, zagłuszyć ból, jakiś tam ból. Ludzie robią to na wiele sposobów. Czasem jedząc bez opamiętania, czasem odmawiając. Zagłuszają ból pijaństwem, nikotyną, mówią, że się denerwują, narkotykami albo zrywaniem lub nawiązywaniem relacji. O, mówią, on czy ona to coś zupełnie innego. Teraz dopiero czuję się spełniony czy spełniona. Oszukują siebie ludzie. Zagłuszają ból, a ból nie znika. Wraca jak bumerang. Jeden związek rozbity, drugi. Pięć prób. Zmiany czegoś, nic nie idzie. Czasem wtedy zaczyna człowiek być impulsywny, zły. Jak taki wilk w sidłach. Pojawia się osądzanie, atak, gniew. Przychodzi depresja. Wiecie, jest wiele zagłuszaczy bólu na tym świecie, który jest pełny bólu. Ten świat jest naprawdę pełny bólu. I ludzie go próbują zagłuszyć, bo nie wiedzą, co mają ze swoim życiem zrobić. Boli ich to życie. W bólu nie ma czasu dla innych. Jest tylko ratowanie swojej opinii. Priorytetem jestem ja i nic innego. I w chwili ciszy, kiedy zdarzyło się wam kiedyś zrobić coś złego, wiecie, jak wygląda następny dzień rano? Człowiek się budzi i żałuje, prawda? Zaczyna myśleć o tym, co powiedział, co zrobił, co to było. Przychodzi depresja, zniechęcenie, coraz mniej się chce. Ból przychodzi po prostu po chwili ciszy. Odkrywamy, że nie jesteśmy bogami, że nie możemy sobie sami z tym poradzić. Nas to przeraża. Chcę wam powiedzieć, to jest szansa na pierwszy krok. Aby z pasją odnowić swoje życie dla Boga. Aby znowu uczynić Słowo Boże fundamentem swojego życia. I nie idę, nie omijam już problemów, ale idę z Panem Bogiem w problemy. I wiecie, co odkryłem? Że kiedy tak zrobiłem, czy kiedy tak zrobili ludzie, których znam, kiedy ludzie idą razem z Bogiem, już nie omijają, ale z Nim uderzają w problem i wchodzą, to świat jest wstrząśnięty ich zwycięstwem. I świat mówi, no przecież to jest niemożliwe, że im się udało. Oni poszli z Bogiem. Pewne rzeczy trzeba zmienić. Kiedyś mówiłem tutaj z tej kazalnicy, głęboką teologiczną myśl, że przeciwieństwem pokoju, wojny, przepraszam, wcale nie jest pokój. Wcale nie jest jakiś tam spokój. Ludzie czasem po prostu odcofają się, uciekają. A tak naprawdę, żeby mieć spokój, powinni zaatakować, odnieść zwycięstwo i pozbyć się tego, co niszczy ich życie. Jeżeli nadal nie przekonałem was do tych oczywistych praw, że nie ma sensu grać swoim życiem i udawać Pana Boga. Mówię o tym dlatego, że po rozmowach z wielu z nas widzę, że wielu z nas nie wie, co ze swoim życiem zrobić. My sami czasem nie wiemy, dokąd zmierzamy. I ktoś powie, no ale ja tyle lat chodzę z Bogiem. Ważne, żebyś o tym dziś pomyślał, żebyś o tym zaczął przeżywać, zaczął się modlić, abyś wiedział, abyś odżyła w tobie pasja dla Pana Jezusa. Powiem wam teraz coś strasznego. Wiecie, jakie są konsekwencje zabawy w Pana Boga? Bo to ma też swoje konsekwencje. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Pierwszą, pojawiającą się prawie od razu konsekwencją udawania czy zabawy w Pana Boga w swoim życiu jest strach. Pierwszą konsekwencją jest strach. Bo kiedy wszystko musisz mieć pod kontrolą, to pojawia się strach, zaczynasz się bać. Adam w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, powiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. A Biblia Tysiąclecia tutaj tłumaczy, przestraszyłem się. Pojawił się strach. Do tej pory się nie bał. Do tej pory, kiedy czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, Adam i Ewa nie bali się Pana Boga. Bóg był przyjacielem, był jedyną prawdą, którą mieli i znali. I nagle potem, kiedy w ich życiu pojawił się bunt, przestraszyli się, ukryli się. Pojawił się strach. Strach jest pierwszą konsekwencją, kiedy zaczynasz udawać Pana Boga albo bawić się w Pana Boga w swoim życiu. Żyjemy w strachu wtedy, że ktoś naprawdę zobaczy, kim jestem. Że mam wady. Że nie jestem taki wspaniały, jakiego gram. I wtedy ze strachu nikogo się nie dopuszcza za blisko. Udając, kłamiąc, hodujemy strach przed odrzuceniem, zranieniem, tym, że ktoś nas nie polubi, że odkryje prawdę o tym, kim jestem. A Pan Jezus mówi, ja wiem, kim jesteś. Bóg mówi, nie bój się. Bóg mówi, choćbyś szedł przez ogień, to co? Nie spłoniesz. Choćbyś szedł przez wody, nie utoniesz. Ja jestem z tobą, nie bój się. Nie muszę udawać Boga. Ja mam mojego Boga. Ja mogę czcić mojego Boga. Mogę wyznawać mojego Boga. Bóg wie, kim jesteś. Bóg doskonale wie, kim jesteś. I nie musisz się go bać po prostu na tej zasadzie, że nie powiem mu, kim jesteś, bo on i tak wszystko widzi. Bojaźń Boża jest mądrą rzeczą, jeśli jest powiązana z miłością do Boga. Jest wspaniałe, że Słowo Boże mówi, że jest początkiem wszelkiej mądrości. Bojaźń Boża. Jeśli człowiek się boi Boga, nie musi się bać niczego innego. Jeśli człowiek nie boi się Boga, powinien się bać wszystkiego. Nieraz z tego miejsca mówiłem, że ludzie tego świata, ludzie, których umysły są nasączone okultyzmem, staropogańskimi religiami, boją się kotów czarnych, wieszają jakieś podkowy, piątków, 13, sznupią w horoskopach, nie znając sobie zupełnie sprawy, że nie muszą się bać. Niedawno, jak wiecie, miałem egzaminy w mojej szkole, gdzie się uczę i wiecie, wylosowałem zestaw pytań numer 13. Wy widzielibyście te miny, jak o, biedako. I co z tego, że 13? I co z tego, że jest 13 piątek? I co z tego, że czarny kot przeszedł przez drogę? Czy to umniejsza mojego Boga? Chyba, że ja nim jestem. Wtedy tak. Strach zawsze przychodzi, gdy człowiek uważa się za Boga. Dlatego nasza cywilizacja to jest cywilizacja strachu. Ludzie boją się, że się stanie coś, czego nie można przewidzieć. Drugą konsekwencją uznawania siebie za Boga w własnym życiu i zabawy w Pana Boga jest frustracja, nerwy, potężna nerwowość w życiu takiego człowieka. Wiecie, bo to strasznie męczące być Panem Wszechświata. Załatwiasz jedną sprawę, od razu pojawiają się dwie kolejne. Załatwiasz jeden konflikt, pojawia się jakiś inny. Zaczynasz być nerwowy, bo nie możesz wszystkiego naraz, chociaż na chwilę uciszyć i usiąść w pokoju. W tym samym czasie musisz wokół ogłaszać wszystkim, mówić spokojnie, mam wszystko pod kontrolą, radzę sobie, chociaż widzisz, że się rozjeżdża. Skoro jestem wszechmogący, człowiek sobie czasem myśli, dlaczego nie mogę wyłączyć tej maszynerii? Skoro tak wiele mogę, czemu się nie da tego wyłączyć? Wiecie, psalmista w psalmie mu powiada tak, 37 psalm. Widziałem okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu. Ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można go było znaleźć. Tak kończą mali bogowie przez małe B. Nasza frustracja, nasze nerwy pokazują, że gdzieś w korzeniach, gdzieś w głębi naszego nawrócenia, tam, gdzie zaczęliśmy wzrastać dla Pana Jezusa, tam, gdzie podjęliśmy ten pierwszy krok, by iść za Panem Jezusem, jest nierozwiązany problem, jest nierozwiązany grzech. Nie jesteś Bogiem i nie możesz kontrolować wszystkiego. Kiedyś w CNN był wywiad z tym aktorem, jak on się nazywa, taki śmieszny, Chevy Chase. I on szedł do studia, wiecie, spojrzał na ludzi i mówi, cześć, jestem Chevy Chase, a wy nie. Wiecie, chciałoby mi się powiedzieć, czasem Bóg tak chciałby powiedzieć, witaj, jestem Bóg, a ty nie jesteś Bóg. Ja jestem Bóg, a nie ty. Kolejnym takim efektem tego, kiedy człowiek ma się za Boga, jest wysiłek i zmęczenie ponad miarę, które może zabić. Gdzie niełatwo trzymać cały świat w dłoni i można się pomylić. Poszedłem kiedyś jeszcze w szkole, jak byłem na stawnię kolejową, pamiętam, w Czechowicach Dziedzicach na Śląsku. Potężna nastawnia kolejowa. Już w tamtych czasach tam migało tyle lampek, tyle różnych tych było. Pomyślałem sobie, że jest niemożliwe, żeby się pociągi nie zderzały codziennie. Jak ten gość nad tym wszystkim panuje? Setki przycisków, lampek, kontrolek. W potężnej stacji nastawczej, gdzie wagony odczepiali, rozczepiali, przejeżdżały pośpieszne, mijały się lokomotywy. Pomyślałem, szok. Jak człowiek nad tym wszystkim może panować? Wiecie, życie jest dużo bardziej skomplikowane. I w końcu człowiek gdzieś się myli. Nie jesteś Bogiem. Nie możesz rządzić swoim życiem. Często nie mówimy tego wprost, wiesz, mam się za Boga. Ale żyjemy tak, jakbyśmy się mieli. To my decydujemy, gdzie idziemy, co robimy, jak się zachowamy, co powiemy. Mówimy, że Jezus jest Panem. No dobrze, śpiewamy, że Jezus jest Panem. Ale tak naprawdę to tylko są słowa. Bo i tak zrobimy to, co chcemy, i tak powiemy to, co chcieliśmy, i tak pójdziemy tam, gdzie chcieliśmy iść. Psalmista Dawid pisał w 32 psalmie, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Taki jest człowiek, który stoi w buncie względem prawdziwego Boga. Dzisiaj, wiecie, wielu ludzi nie ma na nic czasu. Wszystko poddali tej swojej ucieczce, zapracowywują się na śmierć. Czasem mam przywilej spotkać się z innymi pastorami, czy z innymi, którzy prowadzą zbór tu czy tam. Jestem, wiecie, nagle zszokowany, kiedy okazuje się, że wielu ludzi porzuca swoje służby, porzuca swoje powołanie, wyjeżdżają albo pracują bez umiaru, po prostu dzień i noc. W mojej własnej rodzinie, dość bliskiej mi, miałem taką sytuację. Dwóch młodych ludzi pracowało i dorobili się wielkich pieniędzy. Doszli do miejsca, kiedy mieli tak, jak nikt nie miał i chyba byli najbogatsi z wszystkich nas. Mówię o mojej rodzinie. Wiecie, problem jest w tym, że już są po rozwodzie. Dorobili się. Pewnego dnia nie mieli już sobie nic do powiedzenia. Bo wszystko, co żywe, trzeba pielęgnować. Jeśli się na oknie postawi kwiatek i się go nie pielęgnuje, to co się stanie z tym kwiatkiem? Będzie żył? Nie. Albo uschnie, a jeśli będzie miał dostęp do wody, to zdziczeje. O ileż bardziej skomplikowane jest małżeństwo, rodzicielstwo, przyjaźń, służba. Dużo bardziej skomplikowane rzeczy. Wysiłek, który może zabić, jest udziałem człowieka, który bawi się w małego Boga. I ludzie się pogrążają w różne hobby, religijną aktywność. Działają w czymś, żeby tylko uciec przed bólem, strachem, rzeczywistością. Żyją w nerwach, zmęczeniu. Gdzie sumienia nie można uciszyć zmęczeniem, bo rano się znowu odezwie. Nasze wnętrze może uleczyć tylko autoryzowany serwis. Pamiętam, kiedy w swoim czasie zepsuł się mój samochód raz. Mój Mercedes, rozsypała się całkowicie stacyjka. Żaden mechanik nie mógł mi pomóc. Po prostu się tego nie dało odblokować. Było tak zabezpieczone, że nie było siły. Trzeba by było po prostu upiłować kierownicę. Wiecie, tylko serwis pomógł. I tak często jest w naszym życiu. Drobne usterki pomogą nam naprawić przyjaciele. Ciut drobniejsze jeszcze albo ciut większe pomogą lekarze. Ale przychodzi czas takiej usterki, kiedy odkrywamy, nie jesteś Bogiem. I nie masz odpowiedzi na wszystko. Potrzebny jest autoryzowany serwis. Ten, który Ciebie stworzył i który zna każdą część Ciebie. Chwała Panu Jezusowi, że Go mamy. Że kiedy taka chwila przychodzi, wiem, do kogo mogę iść, wiem, do kogo mogę się zwrócić. Wiem, że nie wypalę się na śmierć. I ostatnią i na pewno nadchodzącą cechą człowieka, który uważa się za Boga, choć tak jak mówię, czasem o tym nie mówi, po prostu czasem śpiewa piosenki i chodzi do kościoła, ale tak naprawdę żyje jak mały Bóg, ostatnią rzeczą, stacją końcową jest upadek. Tu się kończy żywot wszystkich małych bogów tego świata, to jest ich końcowa stacja. Często docierają tu z całymi rodzinami, z całym majątkiem, z dziećmi i z wszystkim, co mieli. Kiedy zwiedzałem muzeum Auschwitz-Birkenau, wiecie, byłem tam chyba 40 razy jako przewodnik już. Już mógłbym chyba zdawać na licencję przewodnika w tym obozie. Dlatego, że wiele grup tam oprowadzam. Za każdym razem, w większości dla amerykańskich grup, szokiem jest, kiedy idziemy po rampie w Birkenau i zaczynają mi opowiadać, że tutaj na ten peron wjeżdżał pociąg. Wypędzano z wagonów kobiety, dzieci, mężczyzn i tutaj ich rozdzielano. Najpierw rozdzielano na kobiety i mężczyzn, a potem ich rozdzielano na śmierć i na życie. I nikt się nie przejmował płaczem dzieci, płaczem mężczyzn, kobiet. Nikogo nie ruszało, że to były rodziny, które jeszcze w tamtym roku były gdzieś na wczasach, że to były rodziny, których jeszcze w tamtym roku tata Żyd, doktor, może adwokat, może prawnik, może ktoś ważny, czytał im książkę i nie przypuszczał, że rok później będzie tutaj. Diabeł się nie zmieniał. Diabeł dalej rozdziela. Ostatnią stacją końcową człowieka, który ma siebie za Boga i nie poddaje swojego życia pod wolę Bożą, jest rozdzielenie go od żony, od męża, od dzieci, od rzeczywistości. Jest po prostu upadek. Popatrzcie na pijaków, alkoholików. Chodzimy z braćmi do więzienia. Doświadczaliśmy służby w domu dziecka. Doświadczaliśmy służby wśród alkoholików. Sam byłem kapelanem więziennym przez tych parę lat i zobaczyłem, celem zła na tym świecie jest doprowadzić człowieka do wraka, do oddzielenia go od wszystkiego, żeby już nawet rzeczywistości nie rozróżniał od fikcji. Upadek jest końcową stacją małych bogów. Jeśli udajesz Boga, masz gwarancję, że tu dotrzesz. Jeśli nie obchodzi cię, jaka jest wola Boża dla twojego życia, gwarantuję ci dotarcie do tej stacji. Gwarantuję ci rozczarowanie. Bo skoro Pan Jezus mówił, ja jestem drogą, to nie ma innej drogi. Skoro Jezus mówił, jestem prawdą, to nie ma innej prawdy. Jeśli mówił, jestem życiem, nie ma innego życia. Można próbować. Można filozofować. Wiecie, wielu ludzi znam, którzy mnie lekko przegadają, bo są po prostu mądrzejsi niż ja. Ja nie mam odpowiedzi na wszystko. Ja wiem jedno, że zaufałem Jezusowi i przez te wiele lat nie zawiodłem się. A widziałem upadek wielu moich znajomych, którzy jeszcze parę lat temu zdawało się, że mogliby się pośmiać z tego, że ja poszedłem za Jezusem, a oni wybrali jakby lepsze. Czasem wolno, czasem szybciej. Mały Bóg dociera do tej stacji. Kto ukrywa występki, mówi Słowo Boże, nie ma powodzenia, lecz ten, kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Tak mówi Bóg, możecie to przyjąć, możecie to odrzucić. Możemy uznać, że jest to prawda, albo możemy powiedzieć, Boże, nie wierzę Ci. Czy moje marzenie jest, żeby nasz zbór w hełmie, kiedy patrzę na wasze twarze, o wielu, wielu z was modlę się. Kocham was z całego serca. Moim największym pragnieniem jest, żeby nasz zbór tutaj w hełmie nie musi być duży, nie musi nasz być kilkaset, ale żeby był miejscem, gdzie będą prawdziwi ludzie w prawdziwy sposób mogli porozmawiać o prawdziwych problemach. Ja nie będę musiał udawać, że nie mam słabości, ale będę mógł spokojnie wiedzieć, że jeśli mam słabość, to moi bracia będą się o mnie modlić. Nie będę musiał udawać, że wszystko jest w porządku. Nie będę musiał obłudnie mówić, a wszystko wiecie. Pośród przyjaciół, pośród braci powiem, sióstr, ludzkie słabości są powodem do modlitwy, przyjaźni i wsparcia, a nie powodem do odrzucenia. Zgadzacie się? Żaden człowiek, żaden z was nie jest tak mało wart, żeby wyrzucić go na śmietnik. Pośród małych bożków tacy ludzie są tajemnicą i obłudnym zgorszeniem. Z religijnym szczękościskiem cytuje się żywoty świętych. Z poważną miną udaje się, że ma się coś wspólnego z Panem Bogiem. Jeszcze raz wam powtarzam, nie stać mnie na to. Człowiek żyje za krótko, żebym marnował moje życie na udawanie kogoś religijnego, kim wcale nie jestem. I nie ma osoby na tej sali dzisiaj, która by nie miała z tym problemów. Kiedyś w życiu, albo może teraz. Że po prostu czuję, że potrzebuję wsparcia. Że potrzebujesz, nigdy nie miałeś czegoś takiego, że potrzebowałeś przyjść do kogoś, komu możesz opowiedzieć o swoim bólu, o swoim cierpieniu, o swojej słabości, kogoś, kto nie wyśmieje, kogoś, kto nie wyszepta na ucho zaraz 15 innym osobom, ale kogoś, kto powie, będę się modlił, będę z tobą, będę cię wspierał. To się nazywa prawdziwa przyjaźń, to Biblia nazywa przyjaźnią. Wszyscy mamy słabości. I w pewnych dziedzinach właśnie dlatego potrzebujemy siebie jako Kościoła. Duch Święty chce nas pouczać, prowadzić, przekonywać. On chce nam oświetlać drogę. Słowo Boże mówi, słowo Twe jest światłością moim nogom. Biblia oświeci, powie nam jak idzie. I powiedziałem już, jak się zachowuje ktoś, kto się ma za małego Boga, do czego dojdzie. I chcę wam jeszcze powiedzieć, jest lekarstwo, które przemienia życie. Lekarstwo w zasięgu ręki. Powoli zbliżałem się już do końca, chociaż może nie tak, nie całkiem do końca. Jeszcze parę rzeczy chcę powiedzieć. Jest pewne lekarstwo. Otwórzcie wasze Biblię na psalmie 30. Psalm 30 daje nam tutaj pewne światło. Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem. I od 11 wersetu, 30 psalm. Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie, Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Oto mamy lekarstwo. Oto pisze, kto przemienia życie. Zmieniłeś wór pokutny w taniec. Sprawiłeś, że chodziłem przygnębiony, a teraz mogę się cieszyć. Wiecie, pierwszym krokiem jest uznać swoją słabość. Niemoc, bunt przeciwko Stwórcy w wielu sprawach w naszym życiu. Zobaczmy na kluczowe słowa, werset 11. Wysłuchaj, czyli modlitwa i wspomożycielem, ostatnie słowo przed wykrzyknikiem, czyli oddanie spraw Bogu. Zobaczyć, że prawdziwie nie jest się Bogiem. To jest wielka prawda naszych czasów. Jestem szokowany, że żyję, dożyłem czasów, w którym ludziom trzeba mówić, nie jesteście bogami. Czasem się nam wydawało, że to przeminęło wraz z Rzymianami, że gdzieś tam odeszli starzy antyczni cesarze, którzy uważali się za bogów, którym trzeba było szeptać do ucha antycznym bohaterom, pamiętaj, jesteś tylko człowiekiem. I dożyliśmy XXI wieku, kiedy nawet podwórkowy pijak się ma dziś za Boga. Ludzie mają się za lepszych niż są. Ja nie mówię teraz o doktrynach, o tym, co pisze się na murach, czy co czyta się w książkach. Mówię o życiu. Inni może dzisiaj nic nie usłyszeli, ale wierzę, że być może ty tu przyszedłeś i coś dzisiaj usłyszałeś. List Jakuba, 4 rozdział. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Bóg mówi, chce mieć twojego ducha tylko dla ciebie, dla siebie. 4 rozdział listu Jakuba, 5-6 werset czytam. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Wierzycie w to, czy nie? Pycha przychodzi przed czym? Przed upadkiem. To jest prawda Słowa Bożego, biblijna prawda. I Jakub tu pisze, Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym daje łaskę. Chcesz mieć Boga za przeciwnika? Pycha jest najlepszym kluczem do tego, żeby tak się stało. Chcesz mieć Boga po swojej stronie? Skłoń swoje kolana, skłoń swoją głowę. Unisz się, powiedz, Boże, bez Ciebie nie mogę, nie dam rady. Pomóż mi, oświeć mnie, przemów do mnie. Zadajmy sobie pytanie, co do tej pory kieruje moim życiem? Co sprawia, że jutro pójdę tam, gdzie pójdę? Co sprawia, że robię to, co robię, że zabrałem to, co zabrałem? Że powiedziałem to, co powiedziałem? Dlaczego mam tak wiele niepowodzeń i stresów? Czyżby to Bóg tak prowadził? Powiem wam coś, co kiedyś bardzo oświeciło moje życie. Kiedy odkryłem, że przestaję mieć na cokolwiek czas. Kiedy dochodziłem do takich momentów, kiedy nie miałem na nic czasu dosłownie. Odkrywałem, że zawsze gdzieś w tym, w którymś miejscu chwilkę wcześniej zszedłem z woli Bożej, z tej drogi woli Bożej. Dopóki chodzę w woli Bożej, to czasami czas jest bardzo zajęty. Czasem człowiek jest bardzo zmęczony, ale za tym wszystkim jakiś cel stoi, jakaś satysfakcja, jakaś chwała Boża, jakieś poparcie, coś dobrego dzieje. Ale kiedy człowiek zaczyna, wiecie, jak Syzyf wciągnąć, pchać tę kulkę albo zaczyna się gubić, czasem ludzie mówią, a nie ma Boga, bo po prostu nie chcą ułożyć swojego życia według obrazu Jezusa. Pamiętacie historię o małym chłopcu? Ułożył kulę ziemską, używając obrazka z drugiej strony kartki. Mówiłem na początku. Możesz ułożyć swoje życie w oparciu o Jezusa. Wiem, że czasem w świecie ludzie mówią, a Boga nie ma, bez sensu się trudzisz, mówią, przecież i tak Bóg nie istnieje. Cię przypomina mi się pewna ciekawa historia. Bóg pokornym łaskę daje, pysznym się przeciwstawia. Jeżeli przyjdziemy do Niego w pokorze, On siebie objawi i Ci pokaże, kim jest. Ja tego doświadczam. Moje życie jest posilone, nie jestem człowiekiem zniechęconym, nie jestem człowiekiem zrezygnowanym, nie muszę się na nikogo gniewać. Z nikim z was się nie muszę spierać, kłócić, z nikim z tej sali nigdy się nie pospierałem. Mogę spokojnie chodzić i wiedzieć, że On moje życie trzyma i prowadzi. Powiem wam coś. Jeden facet poszedł do fryzjera. Siedził u fryzjera, fryzjer go obcina. I tak rozmawiają o pogodzie, samochodach, życiu. I nagle rozmowa schodzi na Pana Boga. Fryzjer tak na niego patrzy, a daj spokój, mówi. Ja w Boga nie wierzę, Boga nie ma. Ten mówi do niego, jak ty tak możesz powiedzieć, że Boga nie ma? Mówi, słuchaj, jakby Bóg był, to nie byłoby, popatrzcie, widzisz ile zła na świecie? Bandytyzmu? Wykorzystanych dzieci? Rozbitych rodzin? Pijaństwa, narkomanii? Gdyby był Bóg, tego wszystkiego by nie było. Tamten zamilkł, wiecie, nie chciał się z nim sprzeczać. Tym bardziej, że w końcu fryzjer. Kiedy go skończył obcinać, rozliczył się z fryzjerem i poszedł na ulicę. I tak wyszedł na ulicę, idzie i tak myśli, przygnębiony tą rozmową, nagle minął go jakiś człowiek, poczuł jaki przykry zapach, odwrócił się, patrzy, idzie facet brudny, w połatanym ubraniu, z taką brodą, wiecie, prawie do pasa, z włosami poniżej ramion, śmierdzi, włosy poklejone, bezdomny szedł. Wrócił się, tak mu przyglądnął się, wrócił do tego fryzjera i mówi, słuchaj, nie ma fryzjerów, nie wierzę w fryzjerów. Jak tak możesz mówić? Jakby byli fryzjerzy, tacy ludzie by nie chodzili po świecie. Wiecie, problem z tym, że niektórzy nigdy nie przyszli do fryzjera. Problem jest z tym, że niektórzy nigdy nie przyszli do Boga. I dlatego jest, jak jest. Często, kiedy oprowadzam właśnie ludzi po Oświęcimiu, to czasem pada pytanie, gdzie był Bóg w tym czasie? Ja zawsze mam tą samą odpowiedź i wierzę, że jest to biblijna odpowiedź. Oświęcim jest jednym z tych miejsc, które pokazują, co się stanie, jeśli człowiek odrzuci Boga. Jeśli człowiek odrzuci Boga, a wyraźnie narody zaangażowane w Oświęcim odrzuciły Boga w każdym fakcie historycznym. Jak wiecie, historia jest moim dużym hobby. Jeśli nie przyjdziesz swoim życiem do Boga, nic się nie zmieni. Jak z tym fryzjerem. Nasze słowa, nasze religijne, teatralne gesty tylko nam zaszkodzą. Tylko będą przeciwko nam działać. O, jak my ludzie lubimy, jaka szata dzisiaj, jakie rączki trzymał i jakie pioseneczki, który numerek śpiewał. A Bóg mówi, ja chcę z Tobą żyć. Ja chcę moją pasję włożyć w Twoje serce, w Twoje dzieci, w Twoją rodzinę. Nie dajcie sobie tego zabrać. Dzisiaj żeśmy z bratem Januszem rozmawiali dużo rano. Planujemy wyjazd z naszymi chłopakami na wakacje. Wiecie, zorganizowaliśmy dla naszych chłopaków, dla naszych dzieci coś takiego, że zabieramy ich. Wynajęliśmy specjalnie dla nich schronisko w górach. Pokój, gdzie będą mieć łóżka. Pokój, gdzie my będziemy mieć łóżka. I chcemy spędzić z naszymi dzieciakami czas tylko dla nich. Nie zgadzamy się na żadne spotkania. Na nikogo innego, żaden dorosły nie zabierze im tego czasu, to będzie czas dla nich. I powiedziałem mu jedną rzecz, że chciałbym, aby wielu ojców, wiele matek, wiele rodzin w naszym zborze doszło do tego. Coś wam powiem, jeżeli dzisiaj nie zainwestujecie w wasze dzieci, nie włożycie w nich prawości i sprawiedliwości Słowa Bożego, wiele, wiele łez was jeszcze czeka. Wielu przyjdzie z łzami, a dzisiaj można by było spędzić ten czas. A my się bawimy w małych Bogu. Będzie tak, jak ten człowiek powiedział. Nie wierzę w fryzjerów. Galacjan, 6:7, zobaczcie. Chcę wam pokazać, co się dzieje dalej z ludźmi, którzy odrzucają wszystko. Zanim skończę dzisiejszy wykład. Wstrząsający werset Słowa Bożego. Galacjan 6:7. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Wiecie, co mnie zawsze zastanawiało? Kiedy ludziom się mówiło, że Bóg ich kocha i że Bóg jest miłością, że Bóg chce mieć z nimi kontakt, to ludzie mówili, a to takie gadanie dla słabe uszy. Kiedy się ludziom mówi z kolei o piekle i o Bożym sądzie, to mówią, a to takie straszenie, straszysz. Co byś nie powiedział, to jest źle. Albo straszysz, albo jesteś słabe uszy. Ja wiem jedno, każdego na tej sali, każdego na ulicy, każdego obywatela tego miasta Jezus kocha, Jezus umarł za was na krzyżu, za ciebie, za mnie i za kim, ktokolwiek by tu przyszedł albo gdziekolwiek by był. Bóg ciebie miłuje i Boża Ewangelia wzywa każdego człowieka, aby oddał swoje życie Jezusowi, żeby się nawrócił, żył według Bożych praw. I Bóg chce zmieniać nasze życie i prowadzić je lepiej. Ale też tu teraz nam list do Galacjan mówi, nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Coś wam powiem. Słyszeliście kiedyś o Johnie Lennonie? Chyba nie ma kogoś, kto nie słyszał. W 1966 roku w wywiadzie dla magazynu American Magazine powiedział, cytuję, chrześcijaństwo przeminie i zniknie. Nie mam co do tego wątpliwości. Jestem tego pewny. Jezus był okej, ale jego nauczanie było zbyt prostackie. Dziś my jesteśmy bardziej znani niż on. Kula zamachowca skończyła życie tego małego Boga przez małe B w ciągu jednej sekundy. Dzisiaj w Afryce i w Chinach miliony ludzi znają imię Jezusa. Większość Chińczyków i Afrykańczyków nie ma pojęcia, kim jest John Lennon. Bo w Europie jest inaczej. Nie wiem dokładnie, jak się czyta imię. Ten Credo Neres? Neres? Nie jestem dobry z hiszpańskiego. Nie wiem dokładnie, jak przeczytać. Znalazłem taką notkę podczas kampanii prezydenckiej w Brazylii. Powiedział, że jeżeli zbierze 500 głosów w łonie własnej partii, to cytuję, już nawet Bóg nie powstrzyma mnie od sprawowania prezydentury. Wiecie co? On wygrał wybory. Rozchorował się i w ciągu 3 dni umarł. Dzień przed objęciem funkcji prezydenta. Tak przeczytałem w gazecie. Pomyślałem sobie, jakże prawdziwe są słowa, że Bóg się pysznym przeciwstawia. W tym samym czasie słyszałem o tylu ludziach, którzy z łoża boleści, którzy, nie wiem, z raka, z AIDS, z głębi narkomanii, z mroków alkoholizmu zwrócili się do Jezusa w pokorze. Ludzie ważni i mało ważni, profesorowie, naukowcy, uczeni, nieuczeni, prostacy i mędrcy, ktokolwiek w pokorze zwraca się do Boga, może liczyć na Jego łaskę. Kto Go odrzuca, Pan Jezus mówi, już jest osądzony. Już Go nie trzeba sądzić, sam się osądził. Sam sobie zgotował los. Pamiętacie, kiedyś powiedziałem wam, że najlepszym miejscem do oglądania niezatapialnych statków jest dno oceanów. Konstruktor Titanica powiedział z ironią do reporterów w odpowiedzi o bezpieczeństwo na swoim nowym statku, którym właśnie był Titanic. Cytuję, nic, nawet Bóg nie może tego zatopić. A dalej znacie historię. Marilyn Monroe. Pewnego razu odwiedził ją Billy Graham. Ja wierzę, że Duch Święty Billy Grahama posłał do niej. I Billy Graham, jak wiecie, był na tyle ważnym człowiekiem, że miał dostęp do takich osób jak Marilyn Monroe. I kiedy jej powiedział Billy Graham, z czym przyszedł, to ona odpowiedziała, cytuję, ja nie potrzebuję twojego Jezusa. Tydzień później znaleziono ją martwą w jej apartamencie. Bon Scott. Współczesna postać. Były wokalista AC/DC. Kto słyszał o AC/DC? Wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi. W 79 roku zaśpiewał, cytuję, nie zatrzymujcie mnie, zmierzam aż do końca, w dół, wow, autostrada do piekła. 19 lutego 1970 roku udławił się własnymi wymiocinami i umarł. Co chcę powiedzieć? Czy chcę powiedzieć, że Bóg zabija ludzi? Nie, chcę powiedzieć, że bez Boga życie nie da. Wymieniłem tylko kilka przykładów znanych ludzi. Mógłbym wymienić setki przykładów maleńkich ludzi, którzy z wielkich tragedii, z sytuacji nie do wyjścia. Takich ludzi jak, nie wiem, mój dziadek, nigdy go nie znaliście. Awanturnik, cudzołożnik, przeklętnik. Całe życie moja rodzina obchodziła go i lepiej było mu w drogę nie wchodzić. Nigdy nie zapomnę dnia, kiedy mój dziadek przyszedł i powiedział, że Jezus Chrystus go zbawił. I nie mogliśmy uwierzyć, wiecie. Człowiek, który zawsze klnął, co drugie słowo miał przekleństwo, pół słownika mu się straciło, jak się nawrócił. Był tak dumny, że nigdy nie mógł go przekonać. Był dobrym trenerem boksu, co było tradycją w mojej rodzinie. I nawrócił się i przyszedł do domu i stał się jak baranek. I niósł pomoc i wsparcie wielu ludziom, zanim umarł. Wielu małych ludzi wyznało Jezusa swoim Panem i zacznie mieli nie żyć, ale żyją do dziś. Ewangelia Mateusza mówi, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co możesz dać Bogu w zamian za to, co Bóg dał tobie w Jezusie? Chcę wam dziś powiedzieć, On jest Bogiem, nie my. To On decyduje o wszystkim. I dlatego celem tego wykładu było, aby wam powiedzieć, czy chcesz odnawiać swoje życie z Jezusem? Czy chcesz po prostu swoim życiem wyznawać, że ja sam sobie poradzę? Lepiej sobie poradzę niż Bóg. Nie interesuje mnie religia. Witaj w klubie, my też nie. Nie obchodzi mnie religia i nie chcę mieć z religią nic wspólnego. Nie obchodzi mnie to, że jest jakieś święto, albo go nie ma. Że trzeba jakąś szatę, albo nie trzeba. Obchodzi mnie to, czy moje serce jest przed Bogiem właściwie. Bo widzę, że Biblia wyraźnie o tym mówi. Biblia mówi, że nieważne są dni, rozróżnianie dni, nowiów, świąt, sabatów. To nie jest tak ważne, jak ważny jest stan ludzkiego serca przed Bogiem Wszechmogącym. To jest to, co się liczy. Choćbyś był na środku pustyni, odcięty od gazet, telewizji, mediów i wszystkiego, nie wiedziałbyś, czy to niedziela, czy to poniedziałek. Nie wiedziałbyś, czy to święto, czy nie święto. Jeśli twoje serce będzie prawe przed Bogiem, to na zawsze będziesz z Nim. I tylko On może to sprawić. To jest to, co wam chciałem dziś powiedzieć. Nie jesteś Bogiem. A więc nie decyduj sam o swoim życiu. Otwórz Biblię. Nie pozwól, by cię oszukał jakikolwiek człowiek, czy manipulował.